Umiłowani w Chrystusie Panu naszym, bracia i siostry, pokój Wam. Jesteśmy wdzięczni naszemu Ojcu Niebieskiemu, że skierował nasze kroki znowu tutaj, na to miejsce, które jest miłe naszemu sercu. Społeczność braterska wzmacnia nas. Cieszymy się, że po konwencji w Budziarzach mogliśmy pojechać na kilka dni do naszego domu, do naszych braci w Alzacji i że teraz możemy znowu zagościć wśród Was. Przywozimy Wam gorące pozdrowienia od braci. W niedzielę byliśmy w naszym zgromadzeniu. Braterstwo Zebrani w Alzacji prosili wszyscy, aby przekazać Wam gorące braterskie pozdrowienia. Wczoraj otrzymaliśmy jeszcze SMS-y od braterstwa Kowalczuk. Wiem, że też inni bracia z Francji nas oglądają. Korzystam z tego miejsca, aby przesłać im również gorące chrześcijańskie bratnie pozdrowienia. Z pozdrowień jeszcze specjalne pozdrowienia od siostry Genovefy Grun, którą bracia, dużo braci zna, od naszego syna Oliwiera z Martą, z rodziną, którzy też szczęśliwie powrócili do swojego domu. Pozdrowienia od mojej mamusi z mężem z Chrzanowa, od naszego syna Gilberta z rodziną, braterstwa Wilczków. Wszyscy ci braterstwo myślami są tutaj z nami, pozdrawiają i z miłą przyjemnością przekazuję pozdrowienia od nich. Drodzy braterstwo, żyjemy w takich czasach, że jesteśmy bombardowani przez liczne informacje. Radio, prasa, telewizja zalewają nas niemal codziennie tysiącem informacji. Jest bardzo dużo tych wiadomości. Jak zawsze są to i te dobre, i te złe. Z jednej strony podziwiamy wielkie zdobycze techniki, podziwiamy zdobycze medycyny, a także często ubolewamy nad szerzącym się grzechem i degradacją moralną naszych społeczeństw. Ale zawsze brak wśród tych informacji, brak jest tej najważniejszej. Najważniejsza informacja dotycząca całej ludzkości ciągle nie jest znana ani dziennikarzom, ani przywódcom tego świata. W spokoju i w tajemnicy nasz Ojciec Niebieski wybiera i kompletuje Kościół, oblubienicę dla swego Syna. Jest to w tej chwili najważniejsze wydarzenie, najważniejsza praca w dzisiejszych czasach, jaką Pan Bóg właśnie wykonuje. Bo Pan Bóg ułożył swój plan w taki sposób, że dokąd Kościół, ta specjalna klasa, dokąd Kościół nie zostanie wybrany, skompletowany, to dalszy ciąg planu Bożego nie może się rozwinąć. Królestwo Boże na ziemi nie może rozpocząć się, dopóki Kościół nie jest skompletowany i uwielbiony. Bo to właśnie ta klasa ma wziąć udział w ustanowieniu nowego porządku rzeczy na ziemi. Świadomie lub nieświadomie cała ludzkość oczekuje na tę dobrą wiadomość. Ludzie czekają na królestwo, chociaż nie zdają sobie sprawy z tego. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, 8:19-23, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje czego? Objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Drodzy braterstwo, pozwolę sobie jeszcze przeczytać 22 werset, z innego tłumaczenia, według Biblii Tysiąclecia. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, w bólach porodowych. Jest to ciekawa informacja. Poprzednie tłumaczenie mówiło, że wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, ale to porównanie do bólów porodowych daje nam pewne ciekawe informacje. Wrócimy do tego później. Możemy z tego wersetu wyciągnąć, że cała ludzkość, nieświadomie raczej, oczekuje wyzwolenia ze skażenia grzechu, oczekuje sprawiedliwości i pokoju, które może dać tylko Królestwo Boże. To wyzwolenie odbywa się w spazmach, w bólach, w skurczach, w bólach porodowych. Są chwile łagodniejsze, są chwile spokojne, a potem nadchodzą boleści, krzyku i cierpienia. Jako mężczyzna nie rodziłem nigdy, ale odcinałem pępowinę od dwóch moich synów. Byłem przy porodzie i pamiętam dobrze te chwile. Drodzy braterstwa, więc bóle porodowe są pewne chwile właśnie boleści, są potem chwile spokojniejsze. Możemy to, bracia często porównują, że właśnie od wtórej obecności Pańskiej przychodzą takie bóle, bóle nasilające się. Wspominamy o dwóch wojnach światowych, które były tego typu bólami, boleściami, potem wojny ekonomiczne, potem 11 września 2001 roku, też ważna data, data, od której rozpoczął się na szerszą skalę terroryzm na całym świecie. I to w bólach tego typu ma narodzić się nowy porządek rzeczy, ma narodzić się Królestwo Boże. I my oczekujemy skompletowania Kościoła, mając nadzieję, że będziemy częścią tego Kościoła. Oczekujemy, wzdychamy, jak mówi apostoł, uwolnienia z ziemskiego ciała i otrzymania duchowej najwyższej nagrody. Staramy się czasami, może nieporadnie, aby nasze powołanie i wybranie uczynić pewnym. Ale, drodzy braterstwo, trudność jest właśnie w oczekiwaniu. Człowiek nie lubi czekać. Szczególnie, kiedy musi długo czekać na coś, co zostało mu obiecane. Chciałbym teraz, drodzy braterstwo, poświęcić właśnie te kilka chwil z wami, abyśmy przeanalizowali trudności w oczekiwaniu. Będziemy mówić o błogosławieństwach dla tych, którzy czekają. Będziemy mówić także o pewnych niebezpieczeństwach, które czyhają na tych, którzy oczekują. Będziemy mówić o obietnicach, będziemy mówić o nadziei, o cierpliwości i o przeciwieństwie cierpliwości, o braku cierpliwości, o niecierpliwości. O tym wszystkim, co czuje człowiek, kiedy na coś oczekuje. I stąd tytuł tego wykładu: Cierpliwe oczekiwanie na Królestwo. Drodzy braterstwo, zobaczymy na kilku biblijnych przykładach, jakie niebezpieczeństwa czyhają na oczekujących. I pierwszy przykład, którym chciałbym się z wami podzielić, dotyczy złotego cielca. Przypomnijmy sobie, braterstwo, tę historię i czy tam była mowa o oczekiwaniu. Często ten szczegół umyka naszym spostrzeżeniom. A jednak właśnie kiedy Izraelici zrobili sobie cielca u stóp góry Synaj, ta historia, która mówi w zasadzie o bałwochwalstwie, ale i w tej historii jest mowa o oczekiwaniu, jest mowa o niecierpliwości. To właśnie brak cierpliwości, brak wytrwałości doprowadził w tym przypadku naród izraelski do poważnego upadku. Czytamy z drugiej księgi Mojżeszowej, 24 rozdział, 12 do 15 wersetu. I rzekł Pan do Mojżesza: wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego sługa, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą. A do starszych rzekł: czekajcie na nas tutaj, aż wrócimy do was. Oto Aaron i Hur są z wami, kto miałby jaką sprawę, niech się zwróci do nich. A gdy Mojżesz wstąpił na górę, obłok okrył ją. Obłok okrył górę. Czekajcie na nas tutaj. Następne wersety opowiadają nam, że Mojżesz pozostał na górze 40 dni i nocy. To był czas wystarczająco długi, aby wypróbować ludzką cierpliwość. Liczba 40, drodzy braterstwo, często występuje w Piśmie Świętym i jest symbolem próby i wytrwałości. Na przykład 40 dni szpiegowania ziemi obiecanej. Z czym wiąże się potem 40, ale już nie dni, ale 40 lat narodu izraelskiego na puszczy. Pamiętamy inne przykłady? 40 dni. O, potopu to chyba było więcej. Tak, 40 dni Pana Jezusa też właśnie na odosobnieniu na puszczy. Pamiętamy 40 dni Eliasza, który miał iść o mocy z tego pokarmu, który mu dał Pan. Myślę, że takich przykładów znajdziemy więcej. 40 lat działalności Jeremiasza. Brat Jeremiasz podpowiada. Łukasz, przepraszam. A więc zdajemy sobie sprawę, że te 40 dni było trudnymi dniami dla narodu izraelskiego. Dni mijają, a Mojżesz nie wraca do obozu. Nie wiemy po jakim czasie, po ilu dniach. Następuje kolejny etap tej historii, kiedy zniecierpliwiony naród zaczyna prosić Aarona: uczyń nam bogów. Polska Biblia mówi w liczbie mnogiej: uczyń nam bogów. Francuska mówi: uczyń nam Boga. Zdaje się, że polskie tłumaczenie jest chyba lepsze. Nie wiemy, po ilu dniach takich prób i nalegań Aaron uległ prośbom. Czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 32 rozdział, 1 do 4 wersetu. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron: zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, i przynieście je do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Kiedy Mojżesz odchodził na górę do Pana, nie powiedział, na jak długo odchodzi, ani kiedy miał powrócić. Ale w oczach ludu było to jednak zbyt długo. Ludzie bardzo szybko zapomnieli o przymierzu zawartym z Panem Bogiem, zapomnieli o przysiędze, że wszystko uczynimy, co Pan nakazał, zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, 19 rozdział, 8 werset. Zapomniał o zobowiązaniach i o boskich przykazaniach. Ale kiedy naród domagał się bogów od Aarona, to tak pogardliwie wyrażali się o Mojżeszu: uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, bo nie wiemy, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Na chwilę zabrakło przywódcy, zabrakło szefa, zabrakło pasterza, a już szerzy się zwątpienie i niepewność. Nawet jeżeli Aaron i Hur są jasno wyznaczeni przez Mojżesza jako jego następcy, zastępcy na ten okres, kiedy odszedł, to jednak naród domaga się wodza, domaga się Boga, bogów, którzy pójdą przed nimi. Chcą stamtąd już iść dalej pod wodzą nowego przywódcy, nawet jeżeli będzie to kawałek metalu. Widać, że Aaron nie panuje już nad sytuacją. Ulega naciskowi tłumu ludzi, każe zrobić glinianą formę, stopić ich złotą biżuterię. Oto bogowie wasi Izraelu. Ulanie bożka w formie cielca też nie było przypadkowe. Pamiętamy różnych bogów w Egipcie, bożków wielbionych przez Egipcjan. Widać wyraźnie, że naród izraelski nie uwolnił się jeszcze spod tych wpływów pogańskich, pod którymi żyli w Egipcie. Kiedy później Aaron tłumaczy się naiwnie przed Mojżeszem, czytamy to w drugiej księdze Mojżeszowej, 32 rozdział, 24 werset, to mówi, że dali mi je, to złoto, potem wrzuciłem je do ognia i tak powstał cielec. Proste, dziecinne tłumaczenie. Ale jednak przecież kiedy robili glinianą formę, to wiedzieli, jaki odlew z tego powstanie. Aaron zdaje sobie sprawę, że nie będzie się to podobało Panu ani Mojżeszowi. Próbuje załagodzić sprawę i pogodzić Pana Boga i tego złotego bałwana. Czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, 32 rozdział, 5 werset. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. I usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Z opisu drugiej Mojżeszowej nie wynika jasno, komu był zbudowany ołtarz. Według 5 wersetu miało być święto Pana, Boga Jahwe. A więc ołtarz też mógł być dla Pana. Według słów z kolei z 8 wersetu, słowa Pana Boga, to cielcowi składane były ofiary i jemu oddawana cześć. A wiemy, że nie można czcić prawdziwego Boga w obecności pogańskiego bożka. To oczekiwanie i niepokój o Mojżesza zamieniły się szybko w popularny festyn. Jest mowa o zabawach. Jest mowa o jedzeniu, o zabawach. Oczekiwanie było czymś trudnym dla Izraela. Odpowiedzialność tutaj Aarona w tej historii jest bardzo duża. Opis biblijny z 5 Księgi Mojżeszowej, 9 rozdział, a 20 werset mówi, że Mojżesz specjalnie modlił się do Pana Boga o Aarona, bo Bóg chciał co zrobić? Wytracić, ukarać śmiercią Aarona. Mojżesz specjalnie modlił się za niego i został wysłuchany. Oto, drodzy braterstwo, historia oczekiwania, która źle się zakończyła. Brak cierpliwości, brak wytrwałości, powiemy brak zaufania do Pana Boga, do Mojżesza. Podkreślamy słabość Aarona, chęć właśnie ta naznaczenia przywódcy za wszelką cenę, coś, aby zrobić bardzo szybko, czegoś, co można dotknąć, coś, co można zobaczyć, dotknąć. Nawet jeżeli byłby to kawałek metalu, oto powody, dla których ta próba cierpliwości kończy się bałwochwalstwem. Następny ostrzegający przykład braku cierpliwości pochodzi z historii Saula, pierwszego króla nad Izraelem. Przypomnijmy tylko, że to prorok Samuel pomazuje Saula na króla, o czym czytamy w pierwszej księdze Samuelowej, 10 rozdział, 1 werset. Potem wziął Samuel dzbanek z olejem i wylał na jego głowę, pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Z braku czasu nie będziemy czytać dalszych wersetów, braterstwo mogą prześledzić sobie, ale kiedy dojdziemy do 8 wersetu, 1 Samuelowa, 10 rozdział, 8 werset, mówi tak: potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja zstąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne. Kto mówi to? Samuel. Ja zstąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. W następnych rozdziałach, rozdział 11, 12, pierwszej księgi Samuelowej, mamy dalszy opis życia Saula. Jest oficjalnie obwołany królem nad Izraelem. Zaczynają się walki, wojny. Saul walczy i zwycięża w wojnie z Amonitami. I w końcu wybucha wojna z Filistyńczykami. I tutaj zdarza się coś, coś nieoczekiwanego. Izraelici zaczynają przegrywać bitwę, kryją się, uciekają przed wrogiem. Czytamy tę historię dotyczącą Saula i jego wojska w 1 Samuelowej, 13 rozdział od 6 do 14 wersetu. A gdy mężowie izraelscy widzieli, że znaleźli się w niebezpieczeństwie, bo na lud napierano, poukrywali się w jaskiniach i w norach i w rozpadlinach skalnych, w pieczarach i w jamach. A znaczna ilość przeprawiła się przez Jordan do ziemi Gad i Gilead. Saul pozostał jeszcze w Gilgal, a wszyscy wojownicy, którzy szli z nim, byli przerażeni. I czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. I rzekł Saul: przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I zapytał Samuel: co uczyniłeś? A Saul odrzekł: gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie na Gilgal. A ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim, ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula: popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. Drodzy braterstwo, historia ta opisuje, dlaczego Saul został odrzucony od łaski Bożej. Oczywiście ten tekst wymaga krótkiego komentarza. Wersety 8 i 9 mówią, że Saul czekał przez 7 dni na przyjście Samuela, tak jak mu Samuel nakazał, a dopiero potem złożył ofiary na miejscu Samuela. Tak naprawdę to kazał przygotować 2 ofiary, całopalną i ofiarę pojednania, ale tej drugiej nie zdążył już ofiarować, bo nadszedł Samuel. Werset 11 i 12 mówi o tej rozmowie między Samuelem a Saulem. Na pytanie proroka, co uczyniłeś, Saul tłumaczy się i zrzuca odpowiedzialność na Samuela. To ty nie przyszedłeś w oznaczonym czasie. Ja czekałem na ciebie. Ale kiedy lud zaczął uciekać ode mnie, nieprzyjaciel był blisko, chciałem zjednać sobie Bożą łaskę i złożyłem ofiary. Słowa reprymendy Samuela są bardzo ostre. Popełniłeś głupstwo. Francuskie tłumaczenia mówią, postąpiłeś jak głupiec. Nie dochowałeś przykazania Bożego i przez to utracisz Twoje królestwo. Zadajemy sobie pytanie, jaka była wina Saula? No tak, nie czekał na przyjście Samuela, złożył ofiary, co było czynnością zarezerwowaną tylko dla kapłanów i proroków. Ale przecież czekał te 7 dni, tak jak to było wymagane. I dotykamy tutaj symboliki cyfry 7. Biblijnej symboliki cyfry 7. Co przedstawia nam cyfra 7? Zupełność. Doskonałość. A jeszcze jednego słowa mi brakuje. Bożą. Bożą. Jest zupełność, doskonałość ludzka pokazana w cyfrze 10, a jest doskonałość, zupełność Boża, która oznacza właśnie zupełność, pełnię. Cyfra 7 znaczy aż do końca, aż do skutku, do wypełnienia się oczekiwanego wydarzenia. Saul miał czekać aż do skutku, aż do przyjścia Samuela, a tego nie zrobił. Wczoraj cyfra 7 była wspominana przez brata w wykładzie o przebaczeniu. Ile razy mamy przebaczać 70 razy 7 albo 77. Niektóre francuskie tłumaczenia mówią 70 razy 7, co byłoby 490. Zdaje się, że tłumacze mieli trudność z przetłumaczeniem tego, ale tam występują dwa razy cyfra 7. Jest podkreślona właśnie zupełność. Mamy przebaczyć wiele razy, przebaczyć aż do skutku, aż grzesznik opamięta się i przestanie szkodzić. Drodzy braterstwo, kiedy popatrzymy na postępowanie tutaj Saula, powiemy dzisiaj po ludzku, nie wytrzymał nerwowo. Zaczął panikować. Żołnierze opuszczają go stopniowo, a on boi się, że co? Że zostanie sam. A przecież nieprzyjaciel jest blisko. Chciał zapewnić sobie Bożą łaskę, ale nie przez posłuszeństwo, ale przez ofiary. To, co jemu było zabronione. I jeszcze jeden przykład tutaj, który cytowaliśmy, to właśnie próba cierpliwości, oczekiwania, która zakończyła się porażką. Podobne elementy jak przy zbudowaniu cielca na pustyni. Podkreślimy brak wytrwałości, brak zaufania do Samuela, brak zaufania do Pana Boga, strach przed odosobnieniem i przed samotnością. Punkt, który osobiście bardzo podkreślam. Strach przed odosobnieniem lub samotnością. Oto przyczyny utraty korony przez Saula. Drodzy braterstwo, dopatrujemy się w tych historiach pięknych lekcji, a także i poważnego ostrzeżenia. Wierni pańscy, żyjący na końcu wieku Ewangelii, też oczekują na królestwo. Mamy piękny werset. Oczekujemy, modlimy się, staramy się, aby dojść do tej ojczyzny, ojczyzny w niebie. Wierni żyjący na końcu wieku Ewangelii też oczekują na królestwo. Wierzymy, że Pan obecny po raz wtóry niszczy złe systemy zbudowane przez człowieka i zakłada nowe fundamenty pod swoje przyszłe królestwo. Oczekujemy Jego królestwa w chwale, kiedy będzie królował wraz z całym Kościołem. To oczekiwanie jest czasami trudne. Widzimy trudności, doświadczenia, które przychodzą przez niecierpliwość. Chcielibyśmy, aby wszystko wypełniło się jak najszybciej, najlepiej za naszego życia, za naszych dni. Chcielibyśmy zobaczyć już teraz początek królestwa, zniszczenie zła, zniszczenie niesprawiedliwości. Chcielibyśmy już widzieć, wspominałem o tym, nawrócenie się narodu izraelskiego do Boga i prośbę o przebaczenie. Chcielibyśmy, żeby naród ten rozpoznał tego, którego przebodli. A z drugiej strony chcemy być częścią Kościoła. Chcemy być częścią Jego Królestwa i zdajemy sobie sprawę, że gdy te rzeczy będą się dziać, o których wspomnieliśmy, to wtedy Kościoła nie będzie już wtedy na ziemi. Nasz Pan nakazał wszystkim naśladowcom, aby czuwali i modlili się. Przez liczne przypowieści i przemowy nasz Pan podkreślał ważność modlitwy i ważność czuwania. Nakazał on, abyśmy obserwowali wydarzenia na świecie, abyśmy zauważali znaki Jego obecności. Są znaki, które przemawiają do jednych braci, są znaki, które przemawiają do innych. Są doświadczenia, które przechodzą jedni bracia, dla innych te same doświadczenia byłyby łatwe do zniesienia. Ale odczuwamy to każdy w inny sposób. Tak samo mamy w Piśmie Świętym różne znaki, abyśmy potrafili dopatrzyć się właśnie działalności pańskiej, różne wydarzenia na świecie, które podkreślają Jego obecność, Jego drugą obecność. I przez wiarę i uczynki mamy potwierdzać, że jesteśmy godni tego królestwa. Mamy pozostać wiernymi aż do końca, aż do śmierci. A czuwanie i oczekiwanie nie jest łatwe. Czytając Pismo Święte, zauważamy ze zdziwieniem, drodzy braterstwo, że Pan Bóg przewidział to, że i zapowiedział, że czekanie na królestwo będzie trudne, że ci, co będą oczekiwać, będą się niecierpliwić, będą wątpić, będą szemrać, będą uważać, że Pan opóźnia swój powrót, opóźnia ustanowienie swego królestwa. Pan Bóg przewidział tę niecierpliwość ludzką, niecierpliwość nawet i swych wybranych i pozostawił w Biblii wiele wskazówek na ten temat. Chciałbym, abyśmy zobaczyli na kilka przykładów tego, co teraz powiedziałem. Pan Bóg zapowiedział, że będzie niecierpliwość nawet wśród ludu Bożego. Pamiętamy przypowieść o 10 pannach z Mateusza 25 rozdział między 1 a 13 wersetem. I czytamy tam w wersecie 5, a gdy oblubieniec, co robił? Słyszę różne tłumaczenia, długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Biblia Gdańska mówi, kiedy oblubieniec odwłaczał, opóźniał przyjście swoje, podają francuskie tłumaczenia. A więc mowa jest o opóźnieniu, o przyjściu przesuniętym w czasie, czego rezultatem było zaśnięcie panien, zdrzemnięcie się, a później zaśnięcie. Wszystkie panny przygotowały się i czuwały przez pewien czas, ale zmęczone tą próbą wytrwałości wszystkie zdrzemnęły się i zasnęły. Inna przypowieść, kilka wersetów wcześniej. Pamiętamy przypowieść naszego Pana o dobrym i złym słudze. Też mówi o czasie, który się przedłuża. Czytamy Mateusz 24, rozdział 48 i 49 werset. Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje i jeść z pijakami i tak dalej. I znowu te słowa, Pan mój zwleka. To samo słowo w Biblii Gdańskiej, Pan mój odwłacza swoje przyjście. Werset ten podkreśla, że sługa nazwany tutaj złym sługą źle zinterpretował czas. Sługa rzekł w sercu swoim. Możemy zastanowić się nad tym wyrażeniem, które byłoby stwierdzeniem, że to nie była to impulsywna reakcja. To był rezultat długich przemyśleń i rezultat niecierpliwości. On rzekł w sercu swoim. To jemu wydaje się, on ma wrażenie, że czas się przedłuża. Za trochę, a może za trochę nie może, albo może nie chce wypełniać już tej szlachetnej pracy powierzonej przez Pana przed odejściem. Zaczyna, jak czytamy, bić współsługi swoje, idzie jeść i pić z pijakami. A przecież misja dobrego sługi polegała na rozdawaniu pokarmu innym współsługom. Pismo mówi, że miał być to pokarm na czas słuszny. Miał to być pokarm dostosowany co do jakości i rozdany w odpowiednim czasie. Miał być to pokarm dostosowany do każdego okresu wieku Ewangelii. Za czasów brata Rasla były to szczególnie takie prawdy jak prawda o wtórej obecności, prawda o końcu żniwa, prawda o wyjściu ludu Bożego z Babilonu i było też, prawdą na czasie było też silne przeciwstawienie się teorii ewolucji. W tamtych czasach żył i publikował Darwin. Więc brat Russell i słusznie podkreślał, że to jest fałszywa nauka. A teraz my też powinniśmy postawić sobie pytanie, jak jest pokarm teraz na czas słuszny? Dzisiaj w naszych czasach. Myślę, drodzy braterstwo, co do mnie, że niewiele się zmieniło od tamtych czasów. Jest to nadal przesłanie o wtórej obecności, przesłanie o drzewie figowym, o powstaniu państwa Izrael. To jest coś, argument, który wydarzył się za naszych czasów. Przesłanie o moralnych lekcjach z czasów Noego i z czasów Lota, które wypełniają się dzisiaj wokół nas. Wzrost niemoralności. Prawdą na czasie jest sama istota Pana Boga. Podkreślenie, że nauka o Trójcy jest błędną nauką. Ta nauka niestety jest bardzo mocno atakowana teraz. Jest bardzo popularna. Podkreślam, nauka o Trójcy jest błędną nauką niebiblijną. Zły sługa nie umiał z cierpliwością czekać na powrót Pana, na powrót swego Pana. Po pobiciu współsług powiemy, że zmienił towarzystwo. Zmienił pokarm i zmienił napój. Je i pije z pijanicami, z tymi, co upijają się fałszywymi doktrynami, fałszywymi naukami. Obydwie zacytowane przypowieści mówią o Panu, co opóźnia swoje przyjście, o nieoczekiwanych konsekwencjach dla czekających. wszystkie panny zasypiają, jednym zabrakło oleju, inny sługa staje się tyranem, powiedzielibyśmy dzisiaj, i odchodzi z pańskiej służby. W ludzkim odczuciu pan opóźnia swoje przyjście. W ludzkim odczuciu. Podobne wyrażenie znajdujemy w proroctwie Habakuka, 2:1-4. Zanim jednak, braterstwo, odczytamy te wersety z tego proroctwa, wspomnimy kilka słów o samym proroku i proroctwie. Proroctwo Habakuka jest bardzo krótkie, ale jakże bardzo interesujące. Otwórzcie, braterstwo, 1 tego proroctwa i odczytamy tutaj może tylko niektóre wersety. Jest tam opis czasów dzisiejszych. Takie wrażenie odnoszę, kiedy czytam ten 1 proroctwa Habakuka. Jest tam opis dotyczący właśnie nam współczesnych czasów. Jest to proroctwo człowieka, który widzi wokół siebie niesprawiedliwość, widzi przemoc i który prosi Pana o pomoc. Proroctwo Habakuka, 1:2-3, czytamy takie słowa. Dokądże wołać będę o Panie, a nie wysłuchasz? Dokądże do Ciebie przed gwałtem krzyczeć będę, a nie wybawisz? Przedże dopuszczasz, abym patrzył na nieprawość i widział bezprawie i zgubę i gwałt przeciwko sobie? Przecz się znajduje ten, który swa i niezgodę roznieca? Był to cytat według tłumaczenia Biblii Gdańskiej. Przez jego słowa, drodzy braterstwo, wyczuwamy smutek i zniechęcenie. Prorok widzi zbliżające się niebezpieczeństwo, widzi nadchodzącego Chaldejczyka. Na początku 2 wspina się na basztę, wspina się na wieżę obserwacyjną, na wieżę wartowniczą. Zobaczycie, wiele tłumaczeń od tej nazwy Watchtower powstało wydawnictwo, które rozpoczął brat Russell. Nasze na straży też ma źródło właśnie w tym wersecie. I tam na tej baszcie, na tej wieży, jako stróż obserwuje, a zarazem oczekuje od Pana Boga pociechy i wytłumaczenia dziejących się wokół Niego wydarzeń. Czytamy proroctwo Habakuka, 2:1-4, według tłumaczenia brytyjskiego. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc, zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Drodzy braterstwo, inne tłumaczenie macie właśnie nad planem wieków. W większości zgromadzeń wisi właśnie ten werset. Zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeśli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Drodzy braterstwo, Pan daje mu wizję. Daje prorokowi proroctwo o czasach ostatecznych. Każe mu napisać to proroctwo w sposób jasny i czytelny, aby potem kiedyś czytelnik mógł go łatwo, szybko przeczytać. Pamiętamy, że pismo w tamtych czasach nie było czymś łatwym. Pisano na kamieniu, dłutem, młotem. Miał napisać tak, aby jasno go można było przeczytać. Drodzy braterstwo, w tych wersetach, które odczytaliśmy, najtrudniejszy, najbardziej interesujący nas jest werset 3. Zacytujmy go z tłumaczenia Biblii Warszawsko-Praskiej. Bo wszystko, co tu teraz widzisz, stanie się w oznaczonym czasie. Ku końcowi wszystko nieuchronnie zmierza. Jeśli się coś trochę opóźnia, czekaj na to cierpliwie, bo przyjdzie na pewno, zdarzy się niechybnie. Tłumaczenie warszawsko-praskie. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu. A więc wszystko, co tu teraz widzisz, stanie się w wyznaczonym czasie. A więc czas, data wypełnienia tego proroctwa jest wyznaczona przez Pana Boga. Dalsza część mówi, że ku końcowi wszystko nieuchronnie zmierza. Francuskie tłumaczenie Biblii Darby, które w nawiasie powiem, jest bardzo podobne do tłumaczenia Biblii Gdańskiej. Proroctwo tłumaczenie Darby mówi, proroctwo mówi o czasach końca. Proroctwo wypełni się niezawodnie. Dochodzimy do wersetu, a jeśli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Jeśli coś się trochę opóźnia, czekaj na to cierpliwie. To jest tłumaczenie warszawsko-praskiej. Jeśli się coś trochę opóźnia, czekaj na to cierpliwie, bo przyjdzie na pewno, zdarzy się niechybnie. Jeżeli coś się opóźnia, odwleka, wyczekuj cierpliwie i nie trać nadziei. Nawet jeśli ci się wydaje, że czas się odwleka, jednak czekaj, czekaj cierpliwie, aż do skutku, tak jak miał czekać Saul. Zauważamy jakby pewną sprzeczność z początkiem wersetu, który mówi, że miał przyjść o oznaczonym czasie, a tutaj jest mowa o opóźnieniu. Będziesz miał wrażenie, że czas się przedłuża, ale oczekuj wiernie, bo Pan Bóg, sam Pan Bóg dał to proroctwo. Niektóre greckie manuskrypty tłumaczą ten urywek, koniec trzeciego wersetu, w taki sposób: ten, co ma przyjść, przyjdzie. I czwarty werset. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tłumaczenie brytyjskie. To było tłumaczenie brytyjskie. A teraz Biblia warszawsko-praska, też czwarty werset. Wyginie wszystko to, co nieprawe, ostanie się zaś tylko sprawiedliwy, on dzięki wierności ocali swoje życie. Widzimy dwa różne tłumaczenia, być może dwie różne myśli można rozwinąć. Możemy różnie interpretować ten czwarty werset w zależności od wybranego tłumaczenia. Ale człowiek niesprawiedliwy z jednej strony, albo człowiek niesprawiedliwy, niecierpliwy, będzie właśnie bardzo niespokojny, nie zazna spokoju umysłu, patrząc na ten przedłużający się czas, ale sprawiedliwy dzięki swojej głębokiej wierze dotrwa aż do końca i zwycięży. Kiedy weźmiemy tłumaczenie warszawsko-praskie, że wyginie wszystko, co nieprawe, też możemy podeprzeć to wieloma wersetami, że nic grzesznego nie przejdzie do Królestwa Bożego. Ale sprawiedliwy dzięki swojemu spokojowi, dzięki wierności, dzięki wytrwałości i zaufaniu ocali swoje życie i otrzyma nagrodę. Za każdym razem to wiara i ufność w Bogu są nagrodzone za cierpliwe i oczekiwanie, za cierpliwe oczekiwanie na Królestwo. Apostoł Paweł w swoim liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 35 do 38 wersetu, zachęca nas do tej wytrwałości i cierpliwości. Cytuje on właśnie grecką wersję proroctwa Habakuka, którą wcześniej wspomnieliśmy, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Czytamy w liście do Żydów, 10 rozdział, 35 do 38 wersetu. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Obiecana zapłata jest wielka, ale aby ją otrzymać, trzeba wytrwałości w wypełnianiu woli Bożej. Więc postawmy sobie jeszcze raz, drodzy braterstwo, to pytanie. Czy czas się przedłuża? Czy czas się odwleka? Czy Pan Bóg opóźnia wypełnienie swoich obietnic? Apostoł Piotr daje nam jasną odpowiedź na te pytania. Czytamy w drugim liście Piotra, 3 rozdział, 9 werset. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz co robi Pan? Okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Pan Bóg jest cierpliwy względem was, pisze apostoł. A więc Pan Bóg jest cierpliwy względem nas wszystkich. I nie chce niczyjej śmierci. W tym wersecie nie jest mowa o złym świecie, ale ten werset dotyczy nas, nas, którzy czekamy na Królestwo. Pan nie oczekuje na pokutę i nawrócenie się świata, nawrócenie się teraz świata, ale oczekuje na nasze upamiętanie się i na nasze dobre owoce. Czas na zbawienie dla wszystkich ludzi, aby poznali prawdę, pisze o tym apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, 2:4, ten czas nastąpi później. Pan Bóg nie chce, aby wszyscy stali się Kościołem. Pan Bóg chce wybranych, chce oblubienicy dla swego Syna. Dlatego Pan czeka na nasze upamiętanie się i na dobre owoce. A propos upamiętania albo pokuty, różne tłumaczenia braterstwo znajdą w naszych polskich Bibliach. Przypomnijmy, że i Jan Chrzciciel, i nasz Pan obydwaj rozpoczynali swoje misje takimi samymi słowami. Na przykład Mateusza 3:2 i Mateusza 4:17. Upamiętajcie się. Inne tłumaczenia mówią, pokutujcie, nawróćcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Zastanówcie się, zmieńcie swój sposób myślenia i sposób postępowania. To takie jest dosłowne znaczenie słowa pokuta albo słowa upamiętanie. Zmieńcie swój sposób myślenia. Apostoł Piotr mówi, że Pan Bóg jest cierpliwy dla nas i daje nam czas dla naszej przemiany. Zmiany na lepsze oczywiście. Daje nam czas na rozwinięcie wymaganych zalet i owoców ducha. Drugi list Piotra, 3:15. Apostoł potwierdza, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. Jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was. Jest to tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia. Cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. Francuskie tłumaczenie mówi, cierpliwość uważajcie za zbawienie wasze. Cierpliwość Boża jest naszym zbawieniem, służy ku zbawieniu naszemu. Pozwolę sobie, drodzy braterstwo, jeszcze na malutką dygresję. Mam jeszcze parę minut czasu. 20 kilka lat temu jeden z braci amerykańskich, nieżyjący już teraz niestety brat Paul Mali, wspomniał na jednej z naszych francuskich konwencji taką myśl, która wtedy wielu braci, jak i mnie samego, bardzo zaszokowała. Podał myśl, jeśli czas się przedłuża, to jest nasza wina. Myśl, która wydawała się szokująca na początku, ale była to myśl, celem tego, co powiedział brat, byłaby zachęcić braci do większej gorliwości. Czas się przedłuża, aby pozwolić członkom Kościoła dojść do poziomu, do standardu wymaganego przez Boga, aby nikt nie był odrzucony. A więc w sumie możemy powiedzieć, że im szybciej członkowie Kościoła zdobędą wymagane kwalifikacje, im szybciej Kościół będzie skompletowany, tym szybciej Stwórca będzie mógł zaprowadzić swoje Królestwo. A więc czas nie przedłuża się. Podkreślamy jeszcze raz, czas nie przedłuża się, ale Bóg używa swojej cierpliwości. Czas, drodzy braterstwo, tak się zdarzyło, że w moim zawodowym życiu byłem odpowiedzialny za czas. Mierzyłem czas. Ale czas i sposób mierzenia czasu jest rzeczą umowną między ludźmi. To ludzie umówili się, aby podzielić 24 godziny, dobę, aby podzielić na 24 godziny, godzinę na 60 minut, minutę na 60 sekund. To wszystko umówił się człowiek. Ale Pan Bóg używa innej skali czasu. Czytamy w 2 liście Piotra, 3:8. Niechaj to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Jeden dzień u Pana Boga to 1000 lat u człowieka. Interesujące jest, drodzy braterstwo, że właśnie ten werset, ta ważna informacja, ten szczegół, jeden dzień za 1000 lat, apostoł zapisał właśnie w kontekście oczekiwania na królestwo. Tak jakby przewidywał brak cierpliwości i brak wytrwałości u tych, co mieli oczekiwać. A więc powinniśmy wziąć pod uwagę tę różnicę w sposobie mierzenia czasu. 1000 lat to tylko jeden dzień u Pana Boga. A czasami mamy wrażenie, że czas się przedłuża. Chcielibyśmy, by wszystko wypełniło się za naszego życia w jednym pokoleniu. A przecież długość naszego życia, te 70-80 lat, czasami więcej, to jest tak niewiele na boskim kalendarzu. Drodzy braterstwo, brat Russell przewidywał, że Kościół będzie zabrany niewiele czasu po zakończeniu się czasów pogan w 1914 roku. Tę myśl odwołał dosyć szybko, zanim jeszcze nastał 1914 rok. I ta pomyłka jest częścią naszej historii, historii badaczy Pisma Świętego, częścią naszego dziedzictwa. Nie powinniśmy się za to wstydzić. Od tego czasu, mimo że minęło już 100 lat, lepiej rozumiemy to przedłużanie się w cudzysłowie czasu, które takim przedłużaniem nie jest. Powinniśmy dziękować Panu Bogu za Jego cierpliwość. Powinniśmy analizować liczne lekcje zawarte w Piśmie Świętym. Powinniśmy uzbroić się w cierpliwość. Historię 10 panien albo historię złego sługi. Przypomnijmy sobie o wątpliwościach, jakie szatan stara się zasiać w ludzkich umysłach. Nie wiemy, co się stało z owym Mojżeszem. Tak było za czasów narodu izraelskiego na pustyni. Dzisiaj po 2000 lat szatan wprowadza te same wątpliwości. Nie wiemy, co stało się z owym Jezusem. Nie czyńmy sobie, drodzy braterstwo, bałwanów, nie czyńmy sobie zastępczych bogów, ale rozwijajmy i zachowujmy naszą wiarę. Drodzy braterstwo, na temat bałwanów moglibyśmy wiele powiedzieć. Możemy sobie zrobić bardzo szybko jakiegoś, w cudzysłowie, złotego cielca. Takim bałwanem może stać się nasza praca. Takim bałwanem może się stać pieniądz. Takim bałwanem może stać się nasz dom, pięknie wysprzątany, odnowiony. Takim bałwanem może się stać nasz ogród. Takim bałwanem mogą stać się nasze wnuki, które tak bardzo kochamy. To wszystko, co spycha Pana Boga na drugi plan, może być bożkiem, może być bałwochwalstwem. Ale Pan Bóg i prawda zawsze mają być najważniejsze. Przypomnijmy sobie olbrzymią rolę naszego otoczenia. To otoczenie popychało Aarona do bałwochwalstwa, a Saula do tego, do przestąpienia prawa Bożego. Człowiek boi się samotności. Człowiek boi się pozostać odizolowanym od innych. Boi się, co stanie, jak wszyscy mnie opuszczą. Boi się być opuszczonym jak Saul przez swoich żołnierzy. Przez ten strach przed samotnością człowiek popełnia błędy. Saul był gotowy przestąpić prawo Boże, popełnił grzech. Powiemy, że strach jest złym doradcą. My też możemy znaleźć się w podobnej sytuacji. Nasi bliscy zmieniają przekonania. Czasami nawet odchodzą do innych kościołów. Boimy się osamotnienia, boimy się rodzinnej izolacji, boimy się podziałów i ze strachu gotowi jesteśmy iść na ustępstwa. Jesteśmy gotowi zrezygnować z prawd i z nadziei, które wcześniej przez lata nam przyświecały. By nie pozostać samemu, odchodzimy od prawdy. Nie jest to droga, która podoba się Panu Bogu. Zawsze cierpliwość i wytrwałość w prawdzie zawsze zostały nagrodzone. Drodzy braterstwo, oczekiwanie z czuwaniem, oczekiwanie z wiarą, a więc czynne oczekiwanie, takie oczekiwanie nie jest łatwe. My jako ludzie nie lubimy czekać. Nie lubimy, aby nasza wiara była poddawana próbie czasu i cierpliwości. A jednak Biblia nam mówi, bądź wierny aż do śmierci. A więc mamy dbać, mamy posilać, wzmacniać naszą wiarę, mamy karmić naszą wiarę. I myślę, że dzisiaj
wczoraj, dzisiaj, jutro, po to przyjechaliśmy. Szukamy tego wzmocnienia na naszych konwencjach, szukamy w naszych zgromadzeniach, aby karmić naszą wiarę, aby wymieniać doświadczenia, aby wzajemnie się pocieszać i zachęcać. Trudnością jest, drodzy braterstwo, aby być gotowym już dzisiaj. Gdyby Pan zażądał dzisiaj albo tej nocy, aby nas zabrać, mamy być gotowi. Ale trudnością i mądrością życia jest też wytrwałość w wierze, aby żyć tak, jakbyśmy mieli żyć tak długo, aby jeszcze niańczyć nasze wnuki i praprawnuki. Mamy być wierni aż do końca. Mamy być gotowi natychmiast, być gotowi też i na długi, długi jeszcze wysiłek. Zaufajmy Panu Bogu i zaufajmy boskiemu kalendarzowi, który jest Jego. Zajmijmy się, drodzy braterstwo, szczególnie naszą wiernością i naszym zbawieniem. Drodzy braterstwo, Pan Bóg jest miłosierny, często podkreślamy, rzadziej wspominamy, że Pan Bóg jest wymagającym. Wymaga od nas wierności, wymaga uczestnictwa w nabożeństwach, wymaga budowania naszych społeczności zborowych. Nasze zbory też powinny być wymagające, szczególnie wymagające przy wyborze braci starszych. Drodzy braterstwo, nie wybierajmy drogi na skróty, nie wybierajmy łatwiejszej drogi, bo może się okazać, że jest to droga szeroka, prowadząca do zguby. Łatwiej jest z pewnością być w jakimś kościele, w jakiejś społeczności, gdzie pastor powie wykład, gdzie wierni wysłuchają, pójdą do domu, zastosują się do tego albo nie. W naszej społeczności jest inaczej. Ma być inaczej. Nasza społeczność jest specyficzna i jedyna. Od nas wymaga się pracy. Od nas wymaga się czytania. Od nas wymaga się odpowiadania na pytania. Wymaga się też zadawania dobrych, budujących pytań. Od nas wymaga się, abyśmy wiedzieli, w co wierzymy i dlaczego wierzymy. Jesteśmy więc wymagającą społecznością i wielu boi się tej odpowiedzialności. Ale pamiętajmy, że nagroda, o którą się ubiegamy, życie i nieśmiertelność na boskim poziomie, na duchowym poziomie, jest tą wspaniałą nagrodą i warto się o taką nagrodę ubiegać. Drodzy braterstwo, pamiętajmy o lekcjach z przypowieści o 10 pannach, o pannach, które zasnęły. Starajmy się zrobić sobie zapasy oleju, dokąd jest to jeszcze możliwe. Bo według Pisma Świętego przyjdzie taki czas, że będzie to możliwe kupienie oleju, ale za cenę wielkich doświadczeń i cierpień. A więc, drodzy braterstwo, nie śpijmy. Czuwajmy sami i pomagajmy innym braciom i siostrom, aby nie zasypiali. Miejmy ufność w Bogu i w Jego obietnicach. Miejmy ufność w Jego planie, w Jego planie dotyczącym Kościoła, jak i planie dotyczącym całej ludzkości. Bądźmy wytrwali w oczekiwaniu na Królestwo, bo wierny jest Ten, który obiecał. Chciałbym zakończyć ten temat przez gorący apel apostoła Piotra na końcu drugiego listu Piotra, trzeci rozdział. Przeczytamy od 13 do 18 wersetu. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się opowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, to co starałem się braterstwu podkreślić, wiedząc o tym wcześniej, zostało to napisane w Piśmie Świętym, na pewno znajdziecie wiele jeszcze innych argumentów, wiele innych wersetów. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz, po wieczne czasy. Amen.